Patecki przerywa milczenie. Bartek Biedrzycki czyta klasyka polskiej fantastyki przygodowej.
Bohdan Petecki, Koga z czarnego słońca. Wydawnictwo Iskry, rok 1978. Po dwóch powieściach dla dzieci i młodzieży Petecki, Kogą z czarnego słońca, wraca znowu do pisania dla dorosłych. Jest Koga w pewien sposób dla Peteckiego charakterystyczna, ponieważ zawiera bardzo wiele elementów, które pojawiały się w jego poprzednich powieściach. Niniejsze omówienie zdradza pewne szczegóły samego utworu oraz zakończenia, więc jeżeli nie czytaliście książki, ostrzegam, że może być za chwilę za późno. Głównymi bohaterami w zasadzie powieści Koga z czarnego słońca są ludzie, których Petecki nad wyraz, jak sądzę, lubi. Są to funkcjonariusze, jakbyśmy powiedzieli, centrali. Centrali, która jest takim systemem, urzędem, służbą bezpieczeństwa nie tylko Ziemi, ale całego Układu Słonecznego. W tej czy innej formie tacy bohaterowie się u Peteckiego pojawiają. Są oni wcześniej w kilku różnych powieściach. Poruszałem tę kwestię, więc nie będziemy do tego wracali, ale to tacy archetypiczni twardzi faceci. Główny bohater, z którego punktu widzenia opowiedziana jest cała ta historia, Len Wood, jest funkcjonariuszem, który nie ma złudzeń. On służy sprawie, jest gigamowcem. Gigam to system informatyczny, jak sądzę, nawet coś więcej niż system informatyczny, obejmujący całą ziemską, ludzką cywilizację. Zadaniem Lena jest chronić go, bronić, wdrażać jego zasady i pilnować, żeby inni ich przestrzegali. Czym jest Gigam? Opowiem wam historię o trochę innym utworze. Kilka lat temu w Polsce wydawnictwo Hanami wypuściło dwutomowy komiks zatytułowany Muzyka Marii. Autorem tej historii, przepięknie narysowanej, był Usamaru Furuya. I jest to historia, która zaczyna się tak bardzo idyllicznie, bukolicznie niemalże. Oto jest archipelag. Znamy archipelagi różne. Na archipelagu żyją ludzie. Na każdej wyspie żyją ludzie trochę inni, zajmują się trochę czym innym. W Atelier Giru mieszkają inżynierowie, projektanci, mechanicy, ludzie, którzy wytwarzają maszyny. Ale nie potrafią wszystkiego. Mają w swojej bibliotece wiele planów, wiele projektów, wiele różnych rzeczy, których nie są w stanie zrealizować. Mają na przykład maszynę, która potrafi latać, mimo że nie rusza skrzydłami tak jak ptak. Mają silnik, który wytwarza niezwykłą energię czerpaną w jakiś niepojęty sposób z pierwiastków. Mają wiele rzeczy, ale nic z tego nie działa, a oni nie są w stanie przekroczyć pewnej bariery. Przyczyną tego jest właśnie Marii, bogini, która unosi się ponad światem, przez nich wyobrażona jako gigantyczna, nakręcana lalka Kukuburi. Przepraszam, Karakuri. I cóż robi Marii? Marii śpiewa. Ten jej śpiew słyszalny jest dla wszystkich mieszkańców w archipelagu jak muzyka. Stąd tytuł. I ta muzyka, tajemna muzyka sfer niebieskich, tajemna muzyka bogini Marii sprawia, że ludzie nie są w stanie wykonać skoku rozwojowego. Że nie są w stanie zbudować reaktora atomowego, nie są w stanie zbudować telefonu, nie są w stanie zbudować samolotu, mimo że teoretycznie mają wiedzę i umiejętności potrzebne do tego. Gigam z powieści Peteckiego jest właśnie taką Marii. Gigam jest systemem selektorów, które odsiewają i ograniczają szum informacyjny docierający do ludzkiej cywilizacji z kosmosu. Lan Wood używa w pewnym momencie określenia tamponada informacji. Rzecz doskonała. O tym, w jaki sposób, o tym, w jakim zakresie informacje te są blokowane i niedostępne dla ludzkości, decyduje właśnie system. A pracownicy centrali dbają o to, aby system był zawsze sprawny, zawsze działał. I aby ludzie, którzy w jakiś sposób mogą mieć na niego wpływ, przestrzegali zasad. Jednym z ludzi, którzy wyłamali się, jest Ned. Człowiek, który razem z Lanem leci daleko, bardzo daleko, na opuszczoną, porzuconą, bądź nie wiadomo z jakiego powodu pozbawioną obsady ludzkiej stację badawczą. Ned ma sporo za uszami. Kilka lat wcześniej wyłączył selektory w części sieci i przez kilka godzin sieć przekazywała wszystkie możliwe informacje. Ludzie teoretycznie, gdyby o tym wiedzieli, mogli zadać dowolne pytanie i dostać na nie odpowiedź. To było bardzo poważne przestępstwo, ale Netowi się upiekło. Osądzono go, ale nie skazano, nie wykonano wyroku, pozwolono sprawie przyschnąć, a jemu samemu uciec i zniknąć. Lan odnajduje go na początkowych kartach książki, a potem wędrują dalej. Oni dwaj, przeciwnicy, Lan zaprzysiężony, taki bardzo zażarty gigamowiec, zwolennik tamponady informacji, człowiek, który twierdzi, że ludzkość musi rozwijać się w sposób harmonijny. Między słowami dowiadujemy się w treści powieści o tym, jak wygląda Ziemia. Oczywiście została zjednoczona. Oczywiście zapanował powszechny dobrobyt. Wszystko jest tak, jak powinno być. To nic nowego dla nas, którzy czytaliśmy poprzednie powieści Peteckiego. Petecki marzył o tym, żeby taka zunifikowana cywilizacja ziemska zaistniała. Ale pojawiają się, mówimy o roku 78, więc powieść musiała być napisana wcześniej, być może po wydarzeniach 76. Pojawiają się pewne rysy. Lan oczywiście, ani nawet Ned, ani Jur Galin, trzeci członek ekspedycji, nie patrzą na to w ten sposób. Ale padają hasła takie jak ścisła kontrola urodzin i parę innych rzeczy, które w utopii w zasadzie nie do końca są tymi pozytywnymi, utopijnymi elementami. To jest jeden z planów tej książki, czyli kwestia dostępu do informacji. Czy ludzkość powinna rozwijać się zgodnie z założoną ścieżką? Czy to jest dobry pomysł, żeby stopować ją? Furuja w muzyce Marii dał bardzo prostą odpowiedź na to pytanie. Tak, tak, muzyka Marii jest konieczna. Inaczej archipelag i ludzie z Atelier Giroux i ich pobratymcy z innych wysp po prostu się wyniszczą. Kiedy jeden z głównych bohaterów ma wizję, co stanie się, kiedy Marii przestanie wydawać dźwięk, kiedy muzyka Marii przestanie powstrzymywać ludzi. W tej wizji zobaczył tylko same najgorsze rzeczy. Zobaczył świat, cóż, bardzo współczesny, zatracony w pogoni za pieniądzem, za dobrami materialnymi. Zobaczył przemoc, zobaczył wojnę, zobaczył wszystko, co najgorsze kiedykolwiek wymyślił człowiek. Len Wood wydaje się być przekonany, że właśnie tak może się skończyć nieograniczony dostęp do informacji. Ned dla odmiany uważa, że wręcz przeciwnie. Ned jest artystą, maluje obrazy i no właśnie, to był jeden z powodów, dla których pozwolił sobie na wyłączenie selektorów. On twierdzi, że przecież jeżeli ludzkość nie będzie dostawać tych informacji, to może przegapić swoją szansę. Tak naprawdę ta wytyczona, odgórnie zaplanowana, naukowo obmyślana droga rozwoju może być równie dobrze drogą do zatracenia, może być najprostszą ścieżką do zagłady. I jakby potwierdzeniem tych dwóch przeciwstawnych tez jest ta przygodowa część akcji, ta fabularna część akcji Kogi. Mianowicie trójka dzielnych gigamowców. Chciałoby się aż zaśpiewać na znaną melodię, kiedy przemieszczają się na silnikach kolapsarowych między kolejnymi układami. Lecą, lecą chłopcy, chłopcy gigamowcy. No dobra. Natrafia na cywilizację, a w zasadzie najpierw natrafia na pozostałości po cywilizacji. Odnajdują czarne słońce, tytułowe czarne słońce, które jego mieszkańcy opuścili. A następnie odnajdują układ, do którego się przenieśli i w nim znajdują ślady gigantycznej, niewiarygodnej katastrofy. Znajdują sferę Dysona, która rozpadła się. Jak potężne musiały być istoty, które potrafiły całą swoją cywilizację przenieść do innego, odległego układu. Jak musiały być rozwinięte technologicznie i biegłe, skoro były w stanie wybudować sferę Dysona. Myślę, że wszyscy wiedzą, co to jest za urządzenie i jak ogromnych nakładów pracy i wiedzy wymaga taka instalacja. Ale ta sfera leży w gruzach. Kogga, mieszkańcy dawniej Czarnego Słońca, a obecnie tego nowego układu, to już tylko niedobitki, resztki dawnej potęgi. Jest ich nie wiadomo o ile, ale garstka przetrwali na jednej z planet układu. Gdzieś tam poza pasami śmieci, metalowych fragmentów z rozwalonej sfery, którą niegdyś zamieszkiwała potężna rasa, Koga żyją, a w zasadzie wegetują na małej planecie. W zasadzie wegetują dlatego, że Koga są ucieleśnieniem najbardziej mokrego snu Lana. Większość z nich siedzi zamknięta w małych, przezroczystych sześcianach. Część z nich nie może ich nawet opuszczać. A wybrane jednostki decydują o tym, co dotrze, co zostanie przekazane, jaka informacja, a co za tym idzie, jaka wiedza dotrze do ocalałej społeczności. Koga, tak samo jak ludzie, stosują tamponadę informacji. Przerażeni tym, do czego doprowadziła ich wiedza, porażeni ogromem katastrofy, jaka się dokonała za sprawą ich własnych czynów, cofają się dobrowolnie, wysyłają samych siebie jako rasę na informacyjne wygnanie. Wegetują, a wybrane jednostki oceniają, co można przekazać, a czego nie. To właśnie takie nie inne podejście było przyczyną zaginięcia ziemskiej ekspedycji, którą zresztą udaje się szczęśliwie odnaleźć. Ale dochodzimy tutaj do sedna, do tego właśnie całego zamysłu. W ostatnich scenach Lan dochodzi do wniosku, że być może tak daleko posunięta samoograniczenie nie jest pomysłem dobrym. Nie zgadza się oczywiście nadal z Netem. Nie można posunąć się do takiego stwierdzenia. Przynajmniej ja tego tak nie postrzegam. Ale z takiego typowego, oddanego, wiernego do bólu gigamowca nie staje się może wywrotowcem, ale staje się bohaterem, który też dla Peteckiego nie jest niczym nowym. Staje się ideowcem, ale z pewną skazą. Mimo, że nadal pozostaje wierny sobie, swoim przekonaniom, swoim ideom i wierny centrali, urzędowi, służbie, temu bezpieczeństwu, któremu oddał całe swoje życie, któremu służy, gdzieś tam w głębi duszy ma wątpliwości. Pod tym względem Koga z Czarnego Słońca mogłaby być, tak myślę, pewną reprezentatywną próbką twórczości zagadnień, które Petecki porusza, bo jest tu i kontakt pierwszy, niesamowity, niezwykły, przerażający. Jest tu i kwestia rozwoju cywilizacyjnego człowieka i najważniejsze chyba, jak sądzę, pytania o to, w jaki sposób taki rozwój powinien przebiegać, w jaki sposób mógłby przebiegać i tak naprawdę do czego mógłby doprowadzić, dokąd zaprowadzi ludzkość sztucznie sterowana historia jej wzlotu. No właśnie, czy to będzie historia wzlotu, czy nie będzie to także historia upadku. Polecam Kogę. Jest to książka, w której akcji jest wbrew pozorom sporo, ale nie widać tego tak bardzo, bo dużo jest jednak takiego swobodnego, powolnego namysłu, zastanowienia się nad tym wszystkim. I chociaż chłopcy gigamowcy nie mają zwyczaju myśleć nad miarę, a raczej najpierw działać, a potem dopiero oceniać rozmiary szkód, to akcja toczy się raczej spokojnie, gdzieś bez tego pośpiechu, bez nadmiernej takiej gonitwy, która sprawia, że niektóre współczesne powieści gdzieś tam gubią czytelnika. Koga nie jest oczywiście dla wszystkich. Jest to powieść specyficzna. Jest bardzo dobra dla kogoś, kto Peteckiego wcześniej czytał i bardzo dobra dla kogoś, kto czyta dużo starej fantastyki. Musimy pamiętać, że została wydana prawie 40 lat temu i trochę gdzieś tam to widać. Ale ponieważ Petecki w ogóle w swoich książkach mało operuje sztafarzem, a jeżeli już sięga do science, to robi to na tyle oszczędnie i umiejętnie, że nie widać za bardzo upływu czasu. Nawet kiedy czyta się o komputerach, o przesyłaniu informacji, o bębnach pamięci, to nawet ja, który było nie było od ponad 15 lat zawodowo związany jestem z IT, to nawet ja nie zgrzytam zębami. A to tu całkiem szczerze powiem, z moich ust to jest komplement, jeżeli chodzi o przynajmniej tę część science w science fiction. Także Kogę z Czarnego Słońca z czystym sercem polecam.